Getsemane przyszła noc, jak w swoich myślach widział świat. Czy to, że za mnie umrzeć chciał, potrafię dziś zrozumieć. A kiedy nastał jasny dzień, postanowione było już. I jak lawina spadło w dół, zło całe wprost na niego. Jerozolimę okrył sen, gdy Judasz szedł, by wydać go. A mroki śmierci całe zło miały otwarte wrota. I cały ogród smutkiem był, i każdy kamień płakać chciał, gdy pot zmieszany z jego krwią po świętej twarzy spływał. Więc zanim spytasz, czy warto w to wierzyć, że on tu był, zapytaj siebie samego, czy słusznie jest wierzyć w miłość.
Zaprosiłem dziś do studia pana doktora Piotra Lorka. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu, dziękuję panie doktorze za zaproszenie.
Jeżeli chodzi o śmierć Jezusa, niezwykle ciekawą sprawą jest to, jakie osoby towarzyszyły tej śmierci, jakie osoby pojawiają się na kartach Ewangelii.
Rzeczywiście temat śmierci jest tematem interesującym i można zobaczyć wiele osób zaangażowanych, będących obecnymi podczas tych ostatnich chwil życia Jezusa na ziemi. Pierwszą taką postacią jest Szymon Cyrenejczyk, który pojawia się jeszcze przed samym ukrzyżowaniem. Czytamy o nim w Ewangelii Marka w 15 rozdziale, gdzie jest napisane w ten sposób: i zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego. W tej najstarszej Ewangelii, Ewangelii Marka, mamy bardzo ciekawą ilustrację osoby, która gdzieś przechodzi pomimo, bezwiednie, nie jest świadoma tego, co się dzieje, jest zmuszona uczestniczyć w tym tragicznym wydarzeniu, niejako nie z własnej woli, pomaga Chrystusowi nieść ten krzyż. Myślę, że tutaj pojawia się piękny obraz osoby, która nie wie dokładnie, co się dzieje, ale nagle niejako pomaga Chrystusowi w tych ostatnich chwilach. Patrzymy potem na inną Ewangelię, na Ewangelię Łukasza, i to zmuszenie Szymona Cyrenejczyka już gdzieś odchodzi na plan dalszy, ponieważ jest powiedziane, a gdy go prowadzili, cytuję, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. I tutaj można się zastanawiać, dlaczego ten ewangelista zmienia to przymuszenie Szymona na po prostu na zatrzymanie Szymona i włożenie krzyż na jego barki i niesienie go na Golgotę. W tej Ewangelii, Ewangelii Łukasza, mamy wiele osób, które są przychylne Jezusowi. Właśnie ten Szymon, mamy po drodze na krzyż te kobiety płaczące, mamy tego Łotra na krzyżu, który pomimo swoich czynów rozpoznaje Syna Bożego w Jezusie. Jest pewna przychylność do tego Jezusa, który jest w trudnym momencie, więc trudno mówić o tym zmuszeniu markowym, pierwotnym. Jezus tą przychylność odzwierciedla i w przypadku kobiet, i w przypadku tego Łotra. Także jest zrozumiałe, dlaczego już jest zatrzymanie, a nie zmuszenie. Potem jest trzeci ewangelista, ewangelista Jan, który w ogóle właściwie pomija wątek pomocy, czy tej markowej przymuszonej, czy może tej łukaszowej, takiej dobrowolnej, ponieważ w jego rozumieniu Jezus ma zbyt duży autorytet, jako ten wcielony logos, ma zbyt dużą władzę, aby potrzebował czyjejś pomocy. W tej Ewangelii to raczej on pomaga innym, choćby te jego słowa z krzyża, które mają jego matce znaleźć dom, te słowa, które mówią o tym, żeby Jan ją przygarnął do siebie. Jest tutaj coś ciekawego odnośnie tego, na ile my postrzegamy Jezusa w jego cierpieniu. Czy wolno pomóc Jezusowi? Czy pomoc ma być przymuszona, czy dobrowolna? Czy może Jezus sam niesie ten krzyż? Sam kontroluje całą sytuację? Sam idzie na śmierć?
ewangeliści tak jakby troszkę inaczej patrzą na te wydarzenia. Ma to dla nas takie znaczenie, że pobudza nas do myślenia, do zastanawiania się.
Rzeczywiście, Ewangelii różnorako patrzą na to wydarzenie. Jest to tragiczne wydarzenie. Jak zrozumieć postać Jezusa w tym wydarzeniu? Jak zrozumieć reakcję ludzi? Jest to wyjątkowe wydarzenie i opisy złoczyńców na krzyżu, które są nam wszystkim dobrze znane, też w różnoraki sposób przedstawiają te ostatnie chwile. Znowu w tej najstarszej Ewangelii, w Ewangelii Marka i także w Ewangelii Mateusza mamy dwóch złoczyńców, którzy tak jak inne postronne osoby i władze żydowskie urągają Jezusowi. Tych dwóch złoczyńców od samego początku do samego końca urąga Jezusowi. I też pojawia się pytanie, Jezus na krzyżu, czy to jest zwycięski akt, czy to jest porażka? Jezus zbawia świat, a w tym momencie dwie osoby, które są najbliżej Niego, od początku do końca Mu urągają. Przechodzimy do Ewangelii Łukasza i w tej Ewangelii rola tych dwóch łotrów już wygląda troszkę inaczej. Ponieważ w tej Ewangelii od początku do końca jeden z łotrów pozytywnie wypowiada się o Jezusie. Czytamy w tej Ewangelii następujące słowa: wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś z Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł Jezu: wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. W tej Ewangelii jeden z łotrów od początku rozpoznaje Jezusa. Też pytanie dla nas się rodzi, na ile my w krzyżu rozpoznajemy tą właściwą postać. Bez tych informacji, którą byśmy mieli, jest po prostu jakiś skazaniec, jak wielu innych w tamtych czasach, którzy ponoszą tragiczną śmierć na krzyżu. Dopiero ten duchowy wgląd pozwala nam widzieć coś głębiej, czego namiastkę ten pozytywny łotr wyraża.
Niewiele wiemy o tych dwóch łotrach, natomiast ich reakcje pozwalają nam wyobrazić sobie, czy przypuszczać, kim byli i dlaczego jeden z nich zareagował tak pozytywnie. Czy to jest możliwe, żeby w ostatnich chwilach swojego życia przeżyć taką przemianę?
No właśnie, mamy piękny obraz takiej ostatecznej deski ratunku. Jezus do samego końca jest otwarty. Nawet na krzyżu realizuje to, co realizował podczas swojej ziemskiej służby. Wiele osób, powiem tak żartobliwie, zazdrości temu łotrowi, na samym końcu, na krzyżu jeszcze mu się udało. Raczej należy zazdrościć tym, którzy gdzieś u samych swoich początków życia, dojrzewania, mogli spotkać się z tym, który za nich umarł na krzyżu i te wiele lat żyć z Jezusem, nie popełniając tych błędów, które ten łotr musiał ostatecznie na tym krzyżu wyznać.
Jezus rozmawia z łotrami. Jest też świadomy, że pod krzyżem stoją osoby bardzo różne. Do nich też się zwraca. Jest w ciągłym kontakcie. Słowa Jezusa na krzyżu są bardzo niezwykłe.
Rzeczywiście, analiza ostatnich słów Jezusa na krzyżu niesie wiele treści i też wiele perspektyw na to, co się wydarza na tym krzyżu. Zacznijmy znowu może od Ewangelii Marka, tej najstarszej Ewangelii. W tej Ewangelii dowiadujemy się o dwóch momentach, w których Jezus coś z krzyża mówi. O godzinie 9 zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani, co się wykłada: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I drugi głos Jezusa na krzyżu jest wyrażony w następującymi słowami. Cytuję: zawołał donośnym głosem i oddał ducha. W tym drugim głośnym krzyku Jezusa nie podane są słowa. mamy pierwszy krzyk: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Potem mamy drugi krzyk, treści tego krzyku nie znamy, i śmierć Jezusa. Ewangelia Marka w bardzo tragiczny sposób przedstawia śmierć Jezusa. Dla kogoś z boku patrząc, to może być porażka. Jak to jest możliwe, że Syn Boży na krzyżu wyraża słowa opuszczenia? Nic innego nie mówi. Mamy tragizm sytuacji. Myślę, że możemy się wiele uczyć z takiego tragizmu. Na ile my jesteśmy odważni też, żeby Bogu szczerze mówić o takich rzeczach. Dzisiaj duchowość jest taka bardzo pobożna, byśmy powiedzieli. Już się nie targujemy z Bogiem, jak Mojżesz, jak Abraham. Już nie krzyczymy do Boga w trudnych sytuacjach, jak prorocy Starego Testamentu, czy właśnie jak Jezus. Uczucie opuszczenia dla nas jest oznaką braku wiary, a właśnie w tych słowach jest mnóstwo wiary. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Gdybyśmy umieli tak się modlić, tak odważnie stać przed Bogiem, modlić się takimi słowami, wierzę, że wiele rzeczy w naszym życiu by się zmieniło. Bóg oczekuje takich autentycznych słów, krzyku, może nawet krzyku, w którym nie ma słów, ale jest to zawołanie do Boga.
Gdzie naprawdę jestem, nikt się nawet nie domyśla. O tym wiesz jedynie ty, bo to między nami że w dolinie tkwisz i znowu wzbiera w tobie wstyd. Tego, gdzie naprawdę jesteś, nikt się nawet nie domyśla. O tym wie jedynie On, bo to między wami ta